Przy mikrofonie Grzegorz Gil. Witam wszystkich Państwa, którzy dołączyli do mojej audycji GPS. Tak jak już Państwu mówiłem, moim drugim gościem w drugiej części dzisiejszego odcinka o sile, o miękkiej i twardej sile, będzie twardy zawodnik, twardy ekspert, bo w tym momencie przechodzimy nieco do realiów. Nie chcę powiedzieć, że ta druga część będzie wybitnie realistyczna i pozbawiona elementów miękkich, elementów oddziaływania związanego z atrakcyjnością, ale spróbujemy z panem, no właśnie, doktorem Tomaszem Pawłuszko, którego już Państwu przedstawiałem na samym początku programu, z Uniwersytetu Opolskiego, ekspertem Instytutu Sobieskiego, a także Instytutu Nowej Europy, zastanowić się, na ile XXI wiek, dzisiejsze pole geopolitycznej gry, wymusza na państwach miksowanie środków tradycyjnych, twardych, z tymi miękkimi, o których rozmawiałem z panią profesor Beatą Piskowską w pierwszej części. Panie doktorze, przede wszystkim dobry wieczór.
Dobry wieczór, dzień dobry państwu.
Mam pytanie związane z tym, na ile XXI wiek redefiniuje nam podejście do siły państw. Do siły państw, które oczywiście chcą sprawiać co najmniej dobre wrażenie, chcą oddziaływać. No nie ma dzisiaj państw, które funkcjonują w totalnej izolacji, bo nawet Korea Północna poprzez różnego rodzaju finansowe, ekonomiczne, często nielegalne kanały utrzymuje stosunki ze światem, po prostu ich potrzebuje dewiz i tak dalej. Na ile XXI wiek, dynamika stosunków międzynarodowych, redefiniuje zjawisko siły?
To jest dobre pytanie. Zjawisko siły w stosunkach międzynarodowych jest opisywane od dawna przy użyciu różnych środków i rzeczywiście, jeśli prześledzimy w historii dzieje różnych mocarstw, to one osiągały siłę dzięki różnym środkom. Wielka Brytania miała flotę, Amerykanie mają sektor finansowy również, prawda? Aha. Wcześniej Portugalczycy czy Holendrzy również mieli jakieś innowacje techniczne dotyczące statków. I w tej chwili w erze globalizacji i gospodarki cyfrowej mówi się o czymś takim jak smart power, czyli to jest połączenie tej twardej i miękkiej siły.
Jak to tłumaczyć? Najbardziej fortunne tłumaczenie na język polski to jak?
Inteligentna siła.
Taka inteligentna, tak.
Tak, bo dzisiaj armia nie rozwiązuje wszystkich problemów, nawet pola walki, prawda? A już tym bardziej praw człowieka, demokracji czy rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Mamy też zmiany jakościowe, które przyniosła rewolucja informacyjna, prawda? Ona obniżyła koszty wejścia do polityki światowej i mamy takie zjawiska jak hakerzy, tego wcześniej nie było, zmiany klimatyczne, idee różne, które się przenoszą w czasie rzeczywistym poprzez social media, pandemia oczywiście, prawda? I tutaj środki militarne znaczą w tej sferze bardzo niewiele. Siła jest taką teraz grą o sumie, można powiedzieć, dodatniej, czyli nie chodzi dzisiaj tylko o władzę nad innymi, ale o osiąganie celów, o strategię, prawda? Więc dzisiaj państwo, które chce mieć siłę, korzysta z różnych instytucji, technologii, a armia jest jednym z aspektów oczywiście powagi państwa w stosunkach międzynarodowych, ale w tej chwili już nie jedynym. Dzisiaj bardzo ważny jest kontekst, w jakim ta armia na przykład funkcjonuje. Widzimy przykład rosyjski. Rosjanie byli przekonani, że pokonają Ukraińców, bo mają po prostu większą armię, bo w historii zwykle tak bywało, że większa armia wygrywa. Tymczasem zostali zaskoczeni czym? No właśnie silnikiem, czy czynnikiem niemilitarnym i oczywiście wsparciem całego świata dla Ukrainy, co wyrównało siły, prawda? O czym byśmy jeszcze 5 lat temu nawet trudno byłoby pomyśleć, prawda?
Czyli musimy sobie przeprowadzić właśnie swoistą aktualizację tego, czym jest siła. Już o tym wcześniej mówiliśmy z panią Beatą Piskorską, że jeśli popatrzymy na definicję fizyczną, że tak powiem, to mówimy o wielkości będącej miarą oddziaływań fizycznych między ciałami. No to tutaj tych oddziaływań nie tylko militarnych, prawda? Nie tylko militarnych.
Oczywiście.
Ale nie możemy zapominać, że tak jak wcześniej też skonkludowaliśmy, że no, miękka siła, czy też ta siła smart, ona jednak wymaga tego elementu hard. I tutaj chciałbym, biorąc pod uwagę to, co pan bardzo zasadnie wypunktował, czyli środowisko, przyspieszenie procesów globalizacji, tak zwana podwójna zmiana, z jednej strony koniec zimnej wojny i jednocześnie dzisiaj, to digitalizacja życia społecznego i to bardzo mi się podobało, to obniżenie kosztów wejścia do polityki światowej, o czym pan mówił, no bo w zasadzie to dzisiaj jest stosunkowo tanie, by oddziaływać w sposób także, a może przede wszystkim negatywny. Jeszcze dzisiaj przejdziemy do tego, czym jest tak zwana sharp power, czyli siła ostra, ale ja pozwolę sobie być jednak tradycjonalistą. Panie doktorze, bo chyba nie możemy dzisiaj mimo wszystko o twardej sile, o sile wersji hard, zapominać. A jeśli nie możemy zapominać, bo mimo wszystko, jak wielu sądzi, jeśli chcesz być miękki, jeśli chcesz w sposób miękki oddziaływać, a mówił przecież o tym ponad 100 lat temu prezydent Stanów Zjednoczonych Theodore Roosevelt, żebyś mówił speaking softly and carry a big stick i miał... Mów delikatnie, mów spokojnie, ale trzymaj w zanadrzu grubą pałkę. I dzisiaj też te elementy przerwy muzyczne w naszym programie też sugerują troszkę takie właśnie miękkie oddziaływanie, ale właśnie wylądujmy w realiach. Nie możesz oddziaływać skutecznie, jeśli jednak nie masz w zanadrzu pewnych atutów. Jak wygląda dzisiaj zjawisko twardych potęg? Twardych w tych wersji hard, nie decydujemy o tym w tym momencie jeszcze, czy one oddziałują w wersji smart, czy soft, czy nie, ale dystrybucja twardej siły w XXI wieku.
To jest też bardzo dobre pytanie. Mhm. Jedną rzeczą są zasoby, prawda? Czyli tak. jakie państwo posiada, jakie zasoby, siłę militarną, sprzęt i tak dalej. Drugą sprawą jest konwersja tej siły, czyli przekształcenie jej w działanie, czyli jak na przykład armii użyć, albo jak używana jest promocja państwa, czy jak używane są zasoby polityczne, organizacje międzynarodowe w celu zwiększania tej potęgi, tak jak mówił Hans Morgenthau. Aha. Czyli musimy uwzględnić zasoby kraju, ale tu też nam wchodzą, prawda, technologie, zasoby ludzkie, armia też to ma, prawda, pieniądze przeznaczane na to wszystko i zasoby oczywiście fizyczne, infrastruktura, plus oczywiście wydajność, tak, czyli ograniczenia, sposób myślenia. Kiedyś w Europie na przykład za mocarstwo uważano państwo, które jest w stanie wygrać wojnę, a dzisiaj mamy jeszcze ten czynnik, prawda, finansowy i tak dalej. Ja bym powiedział, no jeśli mówimy o tej sile inteligentnej ze szczególnym uwzględnieniem tej siły twardej, to dzisiaj wojen jest trochę mniej. Wprawdzie my teraz mamy no tą wojnę tuż u granic, ale dzisiaj większość państw stara się wojen unikać, bo to jest po prostu zbyt kosztowne i niewiele przynosi, więc dużo lepiej jest używać armii czy innych środków do kształtowania preferencji innych państw, tak żeby te państwa zmieniały swój sposób postępowania. I oczywiście Stany Zjednoczone mają tu największe zasoby, bo wydają na armię 3 razy więcej niż drugie w hierarchii Chiny, bo to jest ponad 700 miliardów dolarów, Chiny ponad 250. Żołnierzy staną...
Tak, to jest około 40% globalnych wydatków.
Tak, mniej więcej tyle, prawda?
Systematycznie.
I Amerykanie bardzo tego pilnują, żeby mieć nie tylko dużą armię, ale też najbardziej zaawansowaną technologicznie, więc wydatki na żołnierza zbliżają się, już przekroczyły dawno 400 tysięcy dolarów na żołnierza. Druga w rankingu Japonia to ma ponad 200 tysięcy dolarów na żołnierza, a średnia natowska to jest 130, Rosja 40-60 tysięcy dolarów na żołnierza. Mówimy o wyposażeniu, o wyszkoleniu i tak dalej.
To jest bardzo ważne, czyli element jakościowy, prawda, który dzisiaj na polu walki decyduje i pozwala ponosić paradoksalnie mniejsze koszty na polu walki.
Oczywiście, tak, bo to jest to, co widzieliśmy w wojnach Stanów Zjednoczonych i sojuszników zachodnich przeciwko krajom uboższym. No, ta przewaga technologiczna po prostu miażdżyła przeciwnika, ale też musimy zwrócić uwagę na to, że nie zadziałało to już tak, jak kiedyś te siły polityczne. Bo pamiętajmy, Francja kiedyś podbiła Algierię mając 30 tysięcy żołnierzy, a potem miała problem ją utrzymać, mając ich 500 000 w samej Algierii, prawda? Więc jakby sama armia nie rozwiązuje sprawy, chodzi jeszcze o przekonanie społeczeństwa, że ta armia służy. I dzisiaj jakby dlatego myślę, że nadszedł kres takiej epoki tradycyjnych podbojów i armia służy właśnie do podtrzymywania statusu i takich zasobów też częściowo niematerialnych, prawda? Bo możemy oczywiście mówić o liczbie głowic nuklearnych. No to Stany Zjednoczone mają 5,5 tysiąca ponad, prawda? To jest nadal dużo, gdzie Chińczycy mają ponad 300. No to mniej więcej tyle, ile Francja. Wielka Brytania trochę ponad 200. Uh-huh. Stany Zjednoczone czysto militarnie mają dużo. 8 tysięcy czołgów, tam ponad 20 tysięcy wozów bojowych opancerzonych. Także jest to ogromny potencjał i też Stany Zjednoczone są tak położone, że prawie żadne państwo im nie zagraża. Więc to był ten wielki szok 20 lat temu ponad, gdzie terroryści, burząc World Trade Center, byli w stanie zabić więcej ludzi niż Japończycy na Pearl Harbor w czasie II wojny światowej, prawda?
Czyli ten najprostszy wzór gdzieś też ze swoimi studentami i pana studenci na pewno są z tym wzorem też na potęgę zaznajomieni doskonale, to zasoby plus strategia plus wola polityczna. Oczywiście można mieć siłę, można mieć zasoby, ale być troszkę słabeuszem, jeśli chodzi o elementy strategiczne. Tutaj przegrywać w tym sensie. Oczywiście też często są państwa, które nie mają chęci, by te oddziaływać, by wykorzystywać siłę. O subtelnych różnicach pomiędzy siłą i potęgą też już mówiliśmy wcześniej. Przypominam naszym słuchaczom, że siła to ta siła wykorzystywana w danym kontekście w sposób realny. Potęga jest zjawiskiem szerszym. To jest oddziaływanie bez konieczności przyłożenia siły w tym czy w innym punkcie. No, Rosja dzisiaj wydaje nam się bardziej państwem, które opiera się na takiej prymitywnej sile, aniżeli kimś, kto jest czymś, co jest potęgą. Pozwolę sobie tutaj na pewną autorską konkluzję. Rosja dzisiaj w zasadzie przypomina protezę mocarstwa. Czy pan się z tym zgadza, panie Tomaszu?
To jest dobre stwierdzenie. No, Rosja, jeśli Rosja przegra tą wojnę, to będzie takim dużym Pakistanem, takim dużym, ubogim krajem, który wprawdzie ma broń atomową,
ale bardzo lubię bardzo odważne porównania. Duży Pakistan, drodzy państwo, Rosja, broń atomowa, niewiele może z tego wynikać. No właśnie, czyli Rosja, no w tym dzisiejszym najbardziej realnym scenariuszu, no ona w zasadzie wydaje się, że porusza się na krawędzi katastrofy politycznej, bo geopolitycznej to swoją drogą, ale z katastrofy politycznej związanej z tym, że to państwo może zapłacić największą cenę za przegranie wojny z Ukrainą, prawda?
Zdecydowanie tak. Właśnie wydaje się z powodu takiej pomyłki, o której pan redaktor wspomniał, czyli pomylenie potęgi z siłą. Rosjanie myśleli, że ich model rozwojowy, cywilizacyjny, rosyjski świat jest atrakcyjny. Myśleli, że mają spenetrowane państwa sąsiednie. Myśleli, że Amerykanie zostawią Ukraińców i pozostali również. Myśleli, że rząd upadnie. Bardzo dużo pomyłek. I teraz w tej chwili płacą gigantyczne koszty, również Rosjanie, prawda, energetyczne, ekonomiczne, finansowe, prestiżowe. Bardzo dużo traci też społeczeństwo rosyjskie, które jest odcięte od wielu zasobów i te zasoby szybko nie wrócą. Tak więc ta ekspansja, próba ekspansji na Ukrainę, to jest katastrofa porównywalna moim zdaniem prawie, że z tym, co się wydarzyło ponad 100 lat temu pod Tsushimą, gdzie Rosjanie zostali zaskoczeni przez Japończyków.
Wojna rosyjsko-japońska na początku XX wieku.
Tak, albo jeszcze wcześniejsza wojna krymska z połowy XIX wieku, kiedy Rosjanie trzęśli kontynentem po wojnach napoleońskich przez całe 50 lat. Wszystkie powstania, w tym i nasze, pacyfikowali, po czym nagle przegrali wojnę gdzieś na peryferiach geograficznych dawnej Rosji.
O ogromnych konsekwencjach geopolitycznych. Panie doktorze, czy to nie jest przypadkiem tak, że w tym naszym najprostszym wzorze, zresztą Kleina de facto, ale zostawmy to nazwisko, strategia, zasoby, wola, że kardynalnym grzechem i czymś wdrukowanym w rosyjskie DNA jest błąd przeceniania siebie?
Cóż, takie ryzyko błędu ma chyba każde mocarstwo. Bo Amerykanie też się pomylili wielokrotnie, Sowieci się pomylili wielokrotnie, Francuzi, Brytyjczycy w przeszłości również. Takie przeszacowywanie swojej siły. O ile jednak wcześniej to mogło ujść na sucho, bo nie było epoki globalnych mediów, i cesarz mógł sobie pomyśleć, no trudno, przegrałem wojnę, płacę jedną prowincją, prawda? Jak, trochę jak w grze komputerowej dzisiaj młodzież by powiedziała. To, o tyle teraz to jest naświetlone na wszystkie strony świata. Co się wydarzyło, kto jest winny, kto teraz upadnie. Jest takie widowisko globalne tak naprawdę. Obserwujemy, co media robią z postacią Władimira Putina. Obserwują każdy jego krok. Czy on upadnie, czy on jest chory, czy on jest zdrowy, z kim rozmawia, czy on ma sobowtórów. Ciągle się pojawiają jakieś wrzutki na jego temat. To na pewno Rosjanom nie pomaga. Gdzie, zwłaszcza po drugiej stronie, mamy prezydenta Zełenskiego czy Bidena, którzy zawsze pojawiają się przygotowani i jakby zaangażowani, prawda? Także to też ma znaczenie, ta percepcja siły i własna, i wśród sąsiadów, prawda, czy innych państw. Także to jest bardzo złożony problem, na który mamy ograniczony wpływ tak naprawdę. Amerykanie też myśleli, że im się uda przenieść demokrację na Bliski Wschód, bo to był ich moment kluczowej siły, no i się pomylili, wygenerowali chaos, z którym troszeczkę się zmagamy do dzisiaj, bo te państwa po prostu nie są stabilne teraz. To samo było przy arabskiej wiośnie. Francuzi, Brytyjczycy też próbowali tam zrobić porządek z Kaddafim. Zabrakło im pocisków i tak naprawdę musieli prosić o pomoc Amerykanów i ta interwencja też do końca się nie udała. Także mocarstwa mają tendencję do przeceniania swojej siły, a im większe wyzwanie, tym takie ryzyko rośnie, bo Rosjanie byli w stanie oczywiście pokonać Gruzję, bo Gruzja to jest mały kraj,
tak,
jedno polskie województwo, można powiedzieć, prawda? Ale pokonanie Ukrainy, która jest większa niż Francja, która ma 500 000 ludzi pod bronią, a w tej chwili około 1 000 000. Armią, która liczy 170 tysięcy żołnierzy, nawet z rakietami, to jest po prostu niewiele, bo nawet Stalin szedł na Kijów z 600-700 tysięczną armią, Breżniew wszedł na Czechosłowację z podobną ilością żołnierzy, a tutaj no, Czechosłowacja dużo mniejsza była, prawda? Więc to Rosjanie nie docenili siły przeciwnika, przecenili swoją siłę.
Czy to jest to jest wyłącznie rosyjska specyfika? Trzeba powiedzieć wyraźnie, że nie. I bardzo się cieszę, że pan doktor wspomniał tutaj interwencję wojny Zachodu w Iraku, w Afganistanie, także interwencję wpisaną w kontekst humanitarny przeciwko Libii Muammara Kaddafiego, gdzie tak naprawdę hard power, czyli zasoby twarde, militarne, zasoby związane z siłami powietrznymi, amunicją kierowaną i tak dalej, podkopały pozycję Zachodu w rozumieniu soft. A zatem to przecenianie nie jest, drodzy państwo, drodzy słuchacze, wyłącznie specyfiką rosyjską, a czymś, co pojawia się od czasu do czasu i jest obecne w przypadku każdego mocarstwa. Mamy jeszcze w tej części trzeciej, panie doktorze, 4 minuty i chciałbym się zastanowić z panem wspólnie, na ile twarde problemy bezpieczeństwa w XXI wieku, takie jak przemoc polityczna w rozumieniu terroryzmu, ale także klasycznym rozumieniu wojen domowych i międzypaństwowych, na ile przy tych twardych problemach miękka siła jest atrakcyjna? Wiemy, że siła miękka polega na atrakcyjności, ale na ile w kontekście tych problemów można dostrzec w miękkiej sile atrakcyjny środek oddziaływania na te zagrożenia? Innymi słowy, czy dzięki miękkiej sile świat jest bezpieczniejszy?
Myślę, że tak. Tutaj wydaje się, że dobrym przykładem akurat na gorąco jest przykład ukraiński. Czyli Ukraińcy odwołali się do całego świata, żeby im pomógł. Uzasadniali to też i swoją walką. Świetnie zmontowali przekaz i cały świat, prawie że zachodni, zaczął im pomagać. To był ogromny sukces Ukraińców. Myślę, że oni się nawet tego nie spodziewali, bo w pewnym momencie zaczęli też studzić ten zapał, ponieważ no dobrze, skoro wszyscy popierają i Ukraina tak świetnie sobie radzi, tyle fajnych filmów ląduje w internecie, ten wizerunek Ukrainy jest fantastyczny, to może nie ma potrzeby pomagać, bo sobie Ukraińcy świetnie poradzą. I wtedy w kwietniu, w maju Ukraińcy zmienili przekaz.
Tak.
Zaczęli mówić, że słuchajcie, brakuje amunicji, musicie pomóc, bo przegramy nagle. I czyli no, udało się Ukraińcom przez 2-3 miesiące tak. pokazać Zachodowi.
Duże zasoby miękkiej siły, tak? Czy dokładnie to jest tak. nasza konkluzja? Ukraina posiada duże zasoby miękkiej siły, w kontekście konkretnego zagrożenia zareagowała adekwatnie, o własnych siłach, choć to dzisiaj brzmi bardzo w sposób szalony, ale pokazała o własnych siłach, że potrafi zareagować, kumulując uwagę świata, tak?
Zdecydowanie tak. To jest przykład, że małe państwo też może użyć miękkiej siły, pozyskać dzięki temu sojuszników i się obronić. I to jest to, co obserwujemy. A jednocześnie Rosjanie swoją miękką siłę stracili, bo cała ta idea ruskiego świata, trzeciego Rzymu, czy co tam by Rosjanie nie powiedzieli, eurazjatyzmu i tak dalej, czy tam nawet komunizmu, czy tam Imperium Rosyjskiego, jakkolwiek zwał, to oni to po prostu stracili. Nikt w to nie wierzy. Wszyscy się z tego śmieją. Nawet dawne państwa poradzieckie odsunęły się od Rosji i starają się nie komentować tych wydarzeń. I to też jest utrata na długie lata wiarygodności. I dlatego Rosjanie są zmuszeni szukać pomocy sprzętu wojskowego w Korei Północnej, w Iranie, w krajach, które są pariasami w systemie światowym. I to też pokazuje, że Rosjanie...
Które raczej miękkiej siły nie mają.
Dokładnie. Więc no, być może rzeczywiście sensowny jest ten podział dzisiaj, który narysował jeszcze 15 lat temu neokonserwatysta Robert Kagan, który mówił właśnie, że świat już to nie jest tylko potęga i raj, prawda, ale konfrontacja między demokracją a ustrojami autorytarnymi. I Biden, obejmując urząd prezydenta, wykorzystał tą ideę. W zeszłym roku w Genewie, czy na spotkaniach właśnie G7, mówił o tym, że przyszłość to będzie rywalizacja państw demokratycznych i autorytarnych. A cóż to takiego jest? To jest właśnie pokazanie soft power, czyli liczy się styl życia, bo w demokracji ludzie mają wolność i tak dalej. Czy mamy bardzo duży ładunek norm tutaj, taki schowany.
O tym ładunku norm będziemy rozmawiać z panem Tomaszem Pawłuszko w ostatniej, czwartej części. Zapraszam państwa na krótki przerywnik muzyczny.